Czas reakcji w Radiu Szczecin.
17 stopni maksymalnie i tak ma być aż do środy, pochmurno z przejaśnieniami. No powiem, że listopad naprawdę nas rozpieszcza. Cieszę się z tej pogody, myślę, że nie jestem odosobniony. Ja rozumiem, że te wahnięcia klimatyczne mogą gdzieniegdzie powodować różnego rodzaju czasami bardzo poważne problemy, ale tak z naszego podwórka patrząc na to wszystko, no to fajna taka jesień. I oby tak dalej. Czas reakcji rozpoczynamy. Wawrzyniec, Szwaja za konsoletą program zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonach. Odbierać będzie Państwa zgłoszenia do programu, także przygotowywał ten program, a przygotowania dosłownie do ostatniej chwili trwały. Jeszcze czekamy na potwierdzenie jednego gościa. Potem powiem, kto to ma być. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Głosowanie się zakończyło wczoraj w Szczecinie w drugiej turze wyborów prezydenckich. No i zaczniemy od komentarza w tej sprawie, ale dotyczącego jak najbardziej naszego programu Czas Reakcji.
Dzień dobry, Krzysztof, słuchacz dzwonię do Czasu Reakcji. Dzwonię po to, żeby powiedzieć, że naszła mnie taka smutna refleksja, że państwa program stracił chyba rację bytu. Ludzie po wyborach powiedzieli się, żeby było tak jak było, są szczęśliwi, zadowoleni. I także nie wiem, teraz myślę, że państwo nie będą mieli nic do roboty, bo jakiś absurdem by było, żeby wydać te same władze w województwie i mieście i później dzwonić i narzekać, prawda?
Dziękujemy za ten telefon. No, myślę, że to jest temat do analizy dla socjologów społecznych. Tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że może to być działać w ten sposób, że ludzie, mieszkańcy miasta wolą te już poznane i oswojone problemy niż zupełnie nowe, których nie znamy, których się nie spodziewamy. No i stąd takie, no może bezpieczne głosowanie. Czas reakcji chyba raczej nie straci racji bytu. Będziemy z Państwem, czekamy na Państwa zgłoszenia, na tematy, numery telefonu. Przypomnę, 510-37-36 to jest numer do naszego studia, 510-37-32 czujny numer, tutaj Państwo nagrywają swoje wypowiedzi i także dla tych, którzy lubią pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Przy okazji ponownie powtórzę moją prośbę, mój apel, proszę pisać krótko. Jeżeli temat jest bardziej skomplikowany i wymaga nieco dłuższego opisu, to prosimy o numery telefonów. A niektóre tematy są na tyle istotne, że także poprosimy Państwa o to, aby Państwo wzięli udział, telefoniczny oczywiście udział w naszym programie. To jeszcze wrócimy na chwilę do wczorajszego głosowania. Napisał do nas słuchacz: dzień dobry. W nawiązaniu do obowiązujących przepisów RODO i ostatnich wyborów samorządowych zwracam się z prośbą o poruszenie tematu ochrony danych osobowych przez komisje wyborcze. Precyzując moją prośbę, informuję, że jako osoba uczestnicząca w ostatnich wyborach zaniepokoiła mnie łatwość w dostępie do danych mieszkańców okolicznych budynków mieszkań sąsiadów. Składając podpis przy pobieraniu formularzy wyborczych, miałem pełną możliwość do zaglądnięcia w dane osobowe sąsiadów oraz mogłem swobodnie zweryfikować, czy uczestniczyli oni w głosowaniu. Głosowałem w komisji wyborczej mieszczącej się w szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Romera. Dziękujemy za ten mail. Jutro postaramy się odpowiedzieć panu i państwu coś w tej sprawie. No, potrzebny jest tutaj głos z Państwowej Komisji Wyborczej. Także usłyszeliśmy od innych osób takie właśnie sugestie, że tak rzeczywiście było. Można było zajrzeć, no, składając swój podpis na liście, można było zobaczyć, kto na tej liście występuje i czy już przystąpił do głosowania, bo to jest zaznaczone na listach. Zmienimy teraz temat. Ulica 26 kwietnia przechodzi remont, zwłaszcza jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Santocką, ale nie tylko, właściwie cała ulica od 26 kwietnia do Derdowskiego jest remontowana włącznie z poboczami i przyznam szczerze, że trochę nie zrozumiałem, bo słuchacz zadzwonił, nagrał swoją wypowiedź, o jaki konkretnie odcinek chodzi. Posłuchajmy tego telefonu.
Dzwonię z osiedla Przyjaźń. Niedawno robiono u nas wymianę chodników i ścieżki rowerowe i na trasie między ulicą 26 kwietnia a Santocką w poprzednim utrzymaniu tego chodnika były trzy ławki, na wyposażeniu tego chodnika były trzy ławki, trzy kosze. Teraz po skończeniu tych robót zlikwidowano kompletnie. I ludzie, nieraz jest piękna pogoda, czy matki z dziećmi, czy tego, nie można nawet przysiąść. To jest odcinek gdzieś chyba z około 100 metrów i tam były trzy ławki, trzy kosze, nie ma nic. Ja myślałem, że przy wymianie tego, tych wszystkich płytek czy kostek chodzenia, to się zwiększy tych ławek, chociaż cztery, a tu nie ma ani jednej.
Dziękujemy za telefon. 510-37-32, czujny numer. I jeszcze poprosimy o sprecyzowanie, o które miejsce chodzi, bo z tej wypowiedzi nie bardzo mogłem sobie wyobrazić ten odcinek pozbawiony ławek, a na którym wcześniej te ławki stały. No i postaramy się zająć tą sprawą. Remont długo trwał. No rzeczywiście sporo tam zmieniło się i na ulicy 26 kwietnia i wzdłuż 26 kwietnia. I jeżeli rzeczywiście to prawda, że przy tej okazji zlikwidowano ławki, no postaramy się tym zająć. Było o żebractwie w naszym programie. Niektórzy nasi słuchacze zauważyli, że żebractwo także przeniosło się na cmentarz centralny. Pojawiły się tam osoby, które po prostu zbierały pieniądze, żebrały, ale nie tylko. Problem dotyczył cmentarza centralnego. Zatelefonowała do nas słuchaczka, która taki obrazek, jaki opiszę za chwilę, zauważyła w centrum miasta.
Dzień dobry, mieszkanka Pomorzan mówi. W sprawie żebrzący. Któregoś dnia wybrałam się do Śródmieścia i co zobaczyłam? W niedalekiej odległości trzy osoby żebrzące, wszystkie z psami. Nie z dziećmi, tak jak kiedyś żebrali, tylko z psami. Skąd ci ludzie wzięli te psy? Przecież nie przywieźli z zagranicy. A to nie są Polacy, jak widać po cerze nawet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten telefon. No to jest oczywiście temat do Straży Miejskiej, tylko ja zastanawiam się, bo tutaj przedstawicielka pani Joanna Wojtach Straży Miejskiej już w sprawie żebrania wypowiadała się nie raz i bodajże, jak dobrze sobie przypominam, ostatni raz w piątek, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przepisy kodeksu wykroczeń, to strażnicy miejscy mają trochę utrudnione zadanie, bo te przepisy mówią o tym, to jeszcze nawiążę do tego, co pani na końcu powiedziała, że tak jak kiedyś bywało i rzeczywiście pamiętamy te obrazki, że ci żebracy pojawiali się z dziećmi, tak teraz z psami. Może to wynikać z artykułu 104 kodeksu wykroczeń, który mówi, kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. I być może właśnie o to chodzi, zrezygnowano z dzieci ze względu na ten artykuł. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o żebranie, to tutaj regulują te kwestie dwa paragrafy. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. I drugi paragraf, kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. No i teraz konia z rzędem temu, kto zgadnie, czy ten żebrzący ma środki do egzystencji na przykład. No bo ten pierwszy punkt mówi o tym, kto mając środki do egzystencji albo jest zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym. Ma czy nie ma? Strażnik miejski podchodzi do takiego żebrzącego i musi zgadnąć. Albo zdolny do pracy. No może być zdolny do pracy, ale długi czas pozostawać bezrobotnym. Drugi punkt, w sposób natarczywy, no to jest dosyć łatwe do ustalenia, ale oszukańczy. To znaczy, że żebrze w sposób oszukańczy. Że udaje niepełnosprawnego kaleka, a w rzeczywistości nie jest. Wyobrażam sobie strażnika miejskiego, który to próbuje zweryfikować. Może tak. Myślę, że te przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że łatwo tutaj tym osobom trudniącym się żebractwem z nich skorzystać po prostu, tak aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Jakie są Państwa spostrzeżenia na ten temat? Prosimy o telefony 510 37 i 3 dwójki, czujny numer i 510 3 siódemki 3 szóstki, numer telefonu do naszego studia. Z nami jest pierwszy dzisiaj gość, pan Piotr Zieliński, Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Wracamy do tematu basenu, modernizacji basenu przy szkole podstawowej numer 10 przy ulicy Kazimierza Królewicza. Kilka razy w czasie reakcji mówiliśmy o tym remoncie. Jeszcze w momencie, kiedy wydawałoby się, nic nie wskazywało na to, że ten remont się opóźni w ogóle i że się opóźni aż tak, jak się już opóźnił. Ostatnio w tej sprawie zatelefonowała do nas słuchaczka, która mieszka po sąsiedzku, obserwuje, co się tam dzieje i alarmowała, że nic się nie dzieje. Panie Piotrze, jakiś czas temu, a tutaj mam na myśli kilka miesięcy, ładnych kilka miesięcy temu, mówiłem o tym, że firma, która zajmuje się tym remontem, a jest to firma, która nazywa się Kwadra, z siedzibą w Szczecinie rzeczywiście, która sporo przetargów zresztą wygrywa na różnego rodzaju inwestycje, ale akurat nie tylko w Szczecinie, również w ościennych gminach, ta firma Kwadra nie wypłacała wynagrodzenia swoim pracownikom. Wiem, że ta sprawa już na pewno wiem, że ta sprawa zakończy się w sądzie w tym momencie, ale wtedy, panie Piotrze, alarmowałem, że z tego powodu może dojść do opóźnienia. Pan wówczas powiedział, to pamiętam wyraźnie, że panu nic nie wiadomo o tych relacjach właściciela firmy z pracownikami, że właściwie Urzędu Miasta to nie bardzo interesuje, ważna jest umowa, ważny jest kontrakt i jak na razie nie widzicie, aby mogło dojść do opóźnienia. Teraz już wiadomo, że to opóźnienie nie tylko jest, ale będzie i to spore. Panie Piotrze, tak?
No tak, no niestety w przypadku tej konkretnej inwestycji nie możemy mówić o tym, że mamy szczęście do niej. Poprzedni wykonawca, też mieliśmy takie problemy związane właśnie z tym, że musieliśmy rozwiązać umowę. Wybraliśmy nowego, myśleliśmy, że uda nam się tę inwestycję zrealizować bez problemów, no ale w międzyczasie faktycznie okazało się, że tutaj w związku z problemami finansowymi, tą płynnością finansową, ten główny wykonawca, bo przypomnę, inwestycja jest realizowana przez konsorcjum, którego liderem do tej pory była właśnie firma Kwadra. No nie może podołać tej inwestycji, no i niestety musieliśmy tutaj podjąć pewne kroki związane właśnie ze zmianami pewnymi formalnymi. I niestety to opóźnienie będzie, no, można powiedzieć, troszkę większe niż do tej pory oczekiwaliśmy.
Dobrze, to w takim razie, to żeby wszyscy słuchacze mieli pełen obraz rzeczywistości, kiedy miał się ten remont zakończyć?
No w tej chwili jesteśmy jeszcze w trakcie takich dokładnych ustaleń, tak, związanych z
przejęciem. Pierwotnie, kiedy ten remont miał się zakończyć? Kiedy to miało być skończone?
No planowaliśmy, że uda nam się ten remont zakończyć w październiku tego roku, no ale w związku z tym, że wykonawca, główny wykonawca, firma Kwadra, ma tutaj duże problemy właśnie związane z płynnością finansową. Dokonaliśmy zmian związanych z liderem konsorcjum, czyli druga firma, firma Sanel, która była towarzyszącą firmą w tej inwestycji, przejęła te wszystkie obowiązki głównego wykonawcy. Dopinamy te wszystkie szczegóły formalne, no i mamy nadzieję, że teraz ten nowy wykonawca, nowy lider tego konsorcjum poprowadzi tą inwestycję do końca. No liczymy tutaj, że przełom pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku będzie już takim ostatecznym terminem, kiedy faktycznie te prace na tej inwestycji się zakończą.
Czyli będąc dobrej myśli, zakładamy, że opóźnienie wyniesie około pół roku, tak?
No tak, no w tej chwili tak to wygląda. Jedyne, co możemy zrobić, to oczywiście przeprosić mieszkańców, czy też dzieci, które do tej szkoły chodzą. Opóźnienie faktycznie może powodować pewien dyskomfort związany z oczekiwaniami co do zakończenia oddania tej inwestycji. No ale są to trudności, które niestety nie są zależne tutaj bezpośrednio od miasta. My staramy się jakoś załagodzić tej sytuacji. Nie szukamy nowego wykonawcy, co oczywiście też w pewien sposób wydłużyłoby procedury, sam czas realizacji budowy tego basenu. No i myślę, że ten termin, który teraz staramy się tutaj dopiąć, będzie tym terminem ostatecznym.
Dobrze, ale to w dalszym ciągu obracamy się wokół tego samego konsorcjum, tylko to, że zmiana miejsc nastąpi. Firma Kwadra, która do tej pory była wiodąca w tym konsorcjum, zejdzie na plan dalszy, ale czy w dalszym ciągu będzie realizowała te inwestycje? Razem już, z innym liderem.
To znaczy ciężar związany z prowadzeniem inwestycji, z wszystkimi kwestiami związanymi z prowadzeniem budowy i tak dalej, przejmie nowa firma, tak? Firma Kwadra odchodzi na dalszy plan.
Ale odchodzi całkiem, czy na dalszy plan na tej samej budowie?
Odchodzi na dalszy plan całkiem. Tutaj firma Sanel będzie prowadzić tą inwestycję do
samotnie,
końca.
Samotnie, tak?
Liczymy na to, że uda jej się ten proces przeprowadzić sprawnie.
Czyli firma Fanel już nie w konsorcjum z firmą Kwadra, tylko samotnie doprowadzi inwestycje do końca, tak? Dobrze zrozumiałem?
Żeby być bardziej precyzyjnym. Konsorcjum pozostaje w dalszym ciągu konsorcjum, tak? Czyli są te dwie firmy, Kwadro oraz firma Sanel. Natomiast ten ciężar główny prowadzenia inwestycji przechodzi po prostu na tego drugiego wykonawcę z tego konsorcjum, czyli firmę Sanel.
Pan Przemysław do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wysłuchuję się audycji i tak zastanawiam się, gdzie są nasi włodarze miasta, nie tylko miasta, w ogóle całego rejonu, że tak jak w tym przypadku około 2 miesięcy temu było zapewnienie, że jest wszystko okej, wszystko jest zgodnie z terminem, a nagle po 2 miesiącach okazuje się, że wszystko...
Że
inwestycja jest 0,5 miesiąca do tyłu.
Panie
nie ma chyba żadnego nadzoru, nigdzie.
Później się
tylko robi wielkie oczy, bo firma się nie wyrobiła.
Panie Przemku, dziękuję za ten telefon. Dodam tylko, że 2 miesiące temu już mówiłem i rozmawiałem z panem Piotrem Zielińskim, już mówiłem, że pracownicy firmy Kwadra zeszli z placu budowy, ponieważ pracodawca nie płaci im pieniędzy, nie płaci wynagrodzenia i być może ta sprawa zakończy się w sądzie. Panie Piotrze, alarmowałem, że to może skutkować opóźnieniem. Czy wówczas jakaś reakcja była na to, że ci pracownicy po prostu odchodzą?
To znaczy, generalnie tak jak też wcześniej podczas audycji wspominałem, miasto jako ten podmiot, który zajmuje się tą inwestycją, nadzoruje ją, tak naprawdę nie ma wpływu na to, co się dzieje pomiędzy pracownikami a danym pracodawcą. Tak? Nas tak naprawdę interesuje kwestia związana z rozliczeniem umowy, tak? Czyli realizacją prac w danym terminie od danego czasu.
Ale
związanymi tutaj z finansowaniem.
Czy miasto miało jakiegoś inspektora, który na miejscu mógł zweryfikować to, że tam te prace nie idą rytmicznie, nie idą planowo, albo może nawet w ogóle nie idą, bo nie ma komu pracować? Czy po naszej rozmowie w czasie reakcji na przykład ktoś to zweryfikował, że pracownicy odeszli?
Oczywiście każda inwestycja jest nadzorowana, tylko jest nadzorowana w kontekście wykonywanych robót. Oczywiście są prowadzone w międzyczasie rady budowy, na których poruszane są różne problemy. Tam oczywiście były sygnalizowane takie kwestie związane z pracownikami, jak również z tymi trudnościami finansowymi. O tym wykonawca też tam tutaj mówił, my o tym wiedzieliśmy. Natomiast w dalszym ciągu staraliśmy się tak rozwiązywać te kwestie, żeby tą inwestycję zrealizować w terminie. Co się oczywiście nie udało. Mamy teraz sytuację związaną właśnie ze zmianami formalnymi, jeśli chodzi o prowadzenie tej inwestycji w kontekście głównego wykonawcy. No i mamy teraz nadzieję, że ten nowy wykonawca, lider tego konsorcjum, zrealizuje ten projekt tak, jak powinien być zrealizowany od samego początku.
W optymistycznym, przypomnę, planie opóźnienie wyniesie 0,5 roku. Bardzo dużo jak dla mnie i pozostaje tylko stwierdzić, że już 2 miesiące temu albo nawet wcześniej, kiedy już sygnały dochodziły, że być może firma ma kłopoty z płynnością finansową, skoro nie płaci swoim pracownikom, to już wtedy można było się tym po prostu zainteresować i być może uniknąć tak ogromnego opóźnienia. A czy nowa umowa już jest podpisana? Z firmą Fanel, jak dobrze zapamiętałem, tak?
Dopinane są jeszcze szczegóły formalne. No myślę, że tutaj te kwestie związane z tym przejęciem obowiązków w ciągu kilku najbliższych dni zostaną podjęte. No i nowy wykonawca będzie mógł tutaj te wszystkie obowiązki przejąć.
A nowy wykonawca jest zainteresowany przejęciem tych obowiązków? Bo tutaj jeszcze o pieniądze trzeba zapytać. Czy przypadkiem nowy wykonawca nie powie zapłaćcie więcej?
Były prowadzone rozmowy, miasto jest tutaj dogadane, jest oczywiście porozumienie co do realizacji tej inwestycji. Także myślę, że już dalszych problemów tutaj w budowie nie będzie.
Ale umowy nie ma.
No czekamy tutaj na dopięcie tych wszystkich szczegółów formalnych. Oczywiście to jest pewien proces, który trwa. Musi być dopięty, zrealizowany w 100%, żeby oczywiście nie było żadnych niespodzianek.
Pan Piotr Zieliński, Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam. 510-37-32, numer telefonu do naszego studia z trzema szóstkami, z trzema dwójkami, to jest czujny numer, z trzema szóstkami na końcu, to jest numer do studia. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Jeszcze króciutki mail w sprawie rowerzystów. Dzisiaj nie będziemy odpowiadali na ten mail, ani w żaden sposób go komentowali z gościem, bo tak wydawało mi się po przeczytaniu treści tego maila, że to chyba nie za bardzo ma sens. Zresztą sprawa nie jest nowa. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na rowerzystów. No właśnie. Codziennie po godzinie 6 przejeżdżam trasę Police Szczecin przez Trzeszczyn, Tanowo, Pilchowo. Ta droga w większości biegnie w terenie zalesionym, nie ma pobocza, jest nieoświetlona poza terenem zabudowanym. Na dużym odcinku można tam jechać z prędkością 90 km na godzinę. Tą drogą bardzo często jeżdżą rowerzyści. Pomimo tego, że od Polic do Szczecina jest ścieżka rowerowa. Prawie wszyscy rowerzyści nie mają na sobie żadnych odblasków, a ich rowery nie są prawie w ogóle oświetlone. Bardzo często prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Aktualne temperatury na pewno zachęcają do jazdy rowerem, ale chciałam zaapelować, żeby robić to z głową. Napisała do nas słuchaczka: droga słuchaczko, te trasy rowerowe, które są wzdłuż drogi między Policami a Szczecinem, są oznakowane i według przepisów rowerzysta, jeżeli taka trasa jest obok drogi oznakowana, ma obowiązek nią się poruszać i nie może go w ogóle być na tej drodze, w ogóle, czy oświetlony, czy nieoświetlony, nie ma to najmniejszego znaczenia, nie wolno jeździć wówczas po drodze. A to, że rowerzyści tam jeżdżą po tej drodze, no to inna sprawa. Rzeczywiście jeżdżą, łamią przepisy. Policji, polickiej polecamy tę drogę, bo w większości znajduje się ona właśnie w powiecie polickim. 510-37-36 numer do studia, 510-37-32, czujny czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. To teraz już mogę powiedzieć, kogo nie będzie dzisiaj w naszym programie. Nie będzie pana Andrzeja Kusa z Zakładu Usług Komunalnych. Dwie sprawy do pana Andrzeja mieliśmy, ale dzisiaj spotkanie nie jest możliwe. Pan Andrzej ma inne bardzo ważne obowiązki. Powiem tylko o jednym temacie. Jestem zaniepokojony i uważam za wielki błąd umożliwienie w dniu zaduszek wjazdu aut na cmentarz centralny. Rozumiem osoby niepełnosprawne. Zamiast skupiać się na modlitwie, musiałem uważać, żeby nie zostać potrącony przez auto. To było pytanie, czy można było jeszcze przedłużyć ten zakaz wjazdu na dzień zaduszny. Bardzo ważny dzień. Kiedyś, przypomnę, przed wojną był to także dzień wolny od pracy. Ważne święto w kościele. A tu samochody. Pan Tomasz Wolender, zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam.
Dzień dobry.
Wracamy do tematu i właściwie to już mogę powiedzieć, że powoli ta historia dobiega końca. Chodzi o drogę Wolin-Unin. Początkowo nasi słuchacze zaniepokojeni byli tym, że bardzo dużo drzew zostało wzdłuż tej drogi oznaczonych. Około 600 sztuk łącznie. I nasi słuchacze doszli do wniosku, że wszystkie te drzewa spotka ten sam los, a mianowicie wycinka. Wiele dyskusji w czasie reakcji na ten temat było. Byli zwolennicy tej wycinki, ale byli też przeciwnicy. No i później dowiedzieliśmy się, że właściwie nie 600, ale tylko 300 drzew może czekać wycinka, ale to zależy właśnie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, ponieważ cała ta trasa jest wpisana do rejestru. I to właściwie kluczowa instytucja, która miała zadecydować o losie tych drzew. I właściwie, panie Tomaszu, ta decyzja zapadła, tak?
W części znacznej zapadła, to znaczy w odniesieniu do tych 308 drzew, co do których konserwator wojewódzki zadecydował o wydaniu decyzji odmawiającej wycinki. Co do 14 drzew, prowadzone jest w dalszym ciągu postępowanie, z tym, że polega ono na tym, że projekty pozwoleń, które my ostatecznie wydajemy, czyli Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zostały przesłane do uzgodnienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska musi się wypowiedzieć również na temat tych projektów decyzji o wycince drzew.
Mhm. Mówimy już nie o 308 drzewach, tylko o 14, tak? Teraz losem tych 14 drzew zajmie się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i od jej decyzji już ta zależeć będzie, czy te drzewa będą wycięte, czy nie. I właściwie będzie to ostateczna decyzja, tak?
No tak, to znaczy po uzgodnieniu bądź nieuzgodnieniu jest przesyłany do nas dokument przez Regionalną Dyrekcję, no i musimy uwzględnić oczywiście stanowisko Regionalnej Dyrekcji. Jeżeli założymy, że będzie to pozytywne uzgodnienie, no to konserwator wojewódzki wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na wycinkę.
Rozumiem, a jeżeli nie, no to zostają wszystkie drzewa, te 14 także rosną sobie dalej, tak, chociaż nie wiemy dokładnie w jakim one są stanie, ponieważ tutaj także głosy padały, że niektóre drzewa po prostu z powodu starości i tego, że już nie rokują, nie mogą dalej rosnąć, muszą zostać wycięte, no ale tym już właśnie ma zająć się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Rozumiem, że już dokumenty zostały tam przesłane i teraz tylko czekamy na decyzję, tak?
Dokładnie.
A kiedy to może nastąpić?
Iwan, co, no zwyczajowo na uzgodnienia przez organy jest 14 dni. Ja nie wiem, czy tutaj w tej sytuacji nie występują szczególne względy i może to nawet trwać do 30, ale nigdy nie jest tak, że dłużej to uzgodnienie trwa niż 30 dni, także myślę, że to jest maksymalny termin.
Czyli jeszcze w tym roku
musi się wypowiedzieć.
Czyli jeszcze w tym roku ostateczna decyzja w sprawie trasy i drzew wzdłuż trasy Wolin-Unin zapadnie. To już możemy być tego pewni, tak?
No tak, z tym, że no tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, trzeba mieć na uwadze to, że nawet jeżeli byśmy uzyskali to, czy wydali to pozwolenie na wycinkę tych 14 sztuk drzew, to należy się liczyć z tym, że konieczne będzie wykonanie uzupełniających
nasadzeń, oczywiście.
Tych egzemplarzy wyciętych.
Pan Tomasz Wolender, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, był naszym gościem. Dziękuję, panie Tomaszu. Tak jak słyszeliśmy, to już niedługo rozstrzygnie się. Dziękuję bardzo. Los tej trasy. Państwa cały czas oczywiście prosimy o komentarze. 510-37-32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. No i także prosimy o telefony do naszego studia z trzema szóstkami. Numer telefonu. Jeszcze na chwilę zaproszę państwa na cmentarz. Myślę, że wielu z państwa korzysta z aplikacji, która pomaga znaleźć miejsce na cmentarzu. Ja też z takiej aplikacji korzystam, ale w swoim komputerze domowym i tutaj nie miałem nigdy z tym żadnych większych problemów. Jak jest z telefonem, nie wiem, bo nie używam takiej aplikacji na telefonie. Nasz słuchacz alarmuje, że nie jest dobrze.
Ja mam takie pytanie po wczorajszej wizycie na cmentarzu. Bardzo dobrze, że są różnego rodzaju aplikacje ułatwiające znalezienie grobów bliskich znajomych. Natomiast ta aplikacja, która jest w systemie cmentarza centralnego w Szczecinie, jest tak makabrycznie zorganizowana, że ta mapka, na której podane jest jak trafić, jest tak źle skonstruowana, że wypatrzeć gdzie, co jest dla kogo, jak tam trafić, no jest masakrycznie, ani się nie powiększa, nie można wskazać, znaleźć miejsca, gdzie dotrzeć, niewidoczne to jest, bardzo malutkie, a z drugiej strony podawanie tylko jakiś tam strzałek do miejsca, gdzie jest kwatera, gdzie dookoła te następne konkretne nie są zaznaczone, więc będąc przy jakiejś tam powiedzmy 19 kwaterze, nie wiadomo, czy to jest w prawo, czy w lewo, bo na obrazku jest narysowana kwatera na przykład 15A i nie wiadomo, czy ja stoję, jeżeli jestem przy 19, czy iść w lewo, czy w prawo. To jest, po prostu chodzi o to, że źle jest dopracowana i że, no, czy byłaby możliwość, żeby tym, ktoś się tym, jakiś informatyk zajął, żeby jednak usprawnić to pokazywanie, bo w ciemnościach szczególnie ciężko w ogóle coś tam wypatrzyć, nawet dla osób. Ja jestem człowiekiem, mam 56 lat, okulary i mikro, malutkie, wszystko na ekranie tego telefonu. Nic nie można zobaczyć, nie można to powiększyć jak w Google. Dziękuję bardzo.
No właśnie, nie wiem jak to jest na telefonie, nie korzystałem. Jeżeli Państwo mają podobne uwagi, prosimy o telefony, no i skierujemy oczywiście pytanie do osób, które się tą aplikacją zajmują. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o działanie na komputerze stacjonarnym, w moim przekonaniu działa to całkiem przyzwoicie, bez problemu można znaleźć miejsce strzałki, dojść i tak dalej. Pani Magdalena Knop, rzecznik Szpitala w Zdrojach, jest naszym gościem. Dzień dobry Pani Magdaleno.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakiś czas czekaliśmy na rozmowę z panią w sprawie naszego słuchacza. Chciałem złożyć do państwa publiczne zapytanie odnośnie praktyk, które w moim mniemaniu są utrudnianiem pacjentowi dostępu do służby zdrowia. A chodzi mi o rejestrację pacjentów. W ostatnim czasie kuriozalna sytuacja spotkała osobę z mojej rodziny w poradni zdrowia psychicznego przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie. Pomimo, że przyszła ona osobiście około godziny 10 rano do tej przychodni, więc wcale nie na 5 minut przed zamknięciem, panie rejestratorki po sprawdzeniu dokumentów oznajmiły, że należy przybyć innego dnia o godzinie 7:30, bo takie są tutaj zasady i koniec, kropka. Na zapytanie, czy pani zapisze na jakikolwiek termin, pani stwierdziła kategorycznie, że nie ma takiej opcji. Przyjść trzeba osobiście i koniec. Podkreślmy jeszcze raz, że jest to poradnia zdrowia psychicznego, a w takie miejsca pacjent często przychodzi z niemałym trudem i zniechęceniem. Jak takie potraktowanie na pacjenta działa? Chyba każdy człowiek mający odrębinę empatii się domyśli, ale najwyraźniej nie dyrektor tej placówki. Chciałem się dowiedzieć przede wszystkim od NFZ, od władz przychodni, co takie praktyki w zasadzie mają na celu, kto i dlaczego je wymyślił. Może chodzi o to, żeby pacjent odszedł z kwitkiem i dał sobie spokój, czy też poszedł leczyć się prywatnie. Pani Magdaleno, czy to są prawidłowe praktyki, o których słyszeliśmy? Może zacznijmy od razu od samego początku. Czy pani słyszała o takich praktykach, o takich rzeczach, że przychodzi pacjent, no załóżmy, że o godzinie 10, nie może się zarejestrować i do widzenia, drogi pacjencie, przyjdź następnego dnia o 7:30, ale nie mogę, czy mogę zarejestrować się na dzień następny? Nie może, drogi pacjent, się zarejestrować, musi pan przyjść następnego dnia o 7:30.
Panie redaktorze, myślę, że tutaj wiele aspektów tej korespondencji wymaga jednak pewnego doprecyzowania.
Dobrze.
Przede wszystkim i co najważniejsze, rejestracja do poradni zdrowia psychicznego, o której mówimy w Centrum Psychiatrycznym przy ulicy Żołnierskiej, bo mamy również takową na Mącznej, jest czynna w godzinach funkcjonowania poradni, tak? W tym trzykrotnie w tygodniu, mówimy tutaj o dniach poniedziałkach, wtorkach i czwartkach, również w godzinach popołudniowych, właśnie celem ułatwienia wizyt osobom pracującym, bo tutaj pacjent też tę kwestię podnosił, że powoduje to konieczność brania dnia wolnego z pracy. Zarejestrować się na konsultacje zawsze można, zarówno osobiście, jak i telefonicznie. I stosowne numery telefonów mamy na naszej stronie internetowej.
Jak znam życie, to nie można się dodzwonić.
Nie mówię, że jest to łatwe, ale proszę mi uwierzyć, dodzwonić się można. Próbowałam dzisiaj dwukrotnie, na każdy z nich dodzwoniłam się. Jednocześnie w centrum psychiatrycznym chciałam podkreślić, że mamy prawdopodobnie unikalną w skali całego kraju sytuację, że wszyscy pacjenci pierwszorazowi, bo o takim przypadku tutaj mówimy, zgłaszający się do tej poradni, przyjmowani są, panie redaktorze, na bieżąco. Czyli w dniu zgłoszenia lub w bardzo szczególnych, wyjątkowych przypadkach, tak jak to miało tu miejsce niestety, najpóźniej dnia następnego. Czyli oznacza to, że w tej poradni nie mamy w ogóle kolejek oczekujących. Fenomen w skali kraju. Myślę, że tutaj słuchacze to potwierdzą.
No, powiem szczerze, że jestem bardzo mocno zaskoczony, ale pani Magdaleno, to skąd w takim razie wzięły się te pretensje? I tu jeszcze doczytam końcowe zdanie, takie już rozpaczliwe prawie. Po co w owej rejestracji przez cały dzień siedzą trzy kobiety? Skoro podstawowy obowiązek rejestrowania pacjentów przez 90% czasu pracy nie jest realizowany. To istny bareizm. Pani Magdalena.
Ja myślę, że tutaj doszło naprawdę do niefortunnego nieporozumienia. Bo z przesłanej korespondencji wnioskuję, że nie do końca pacjent zrozumiał, że ze względu na brak możliwości przyjęcia go w tej poradni właśnie w dniu zgłoszenia, czyli kiedy się pojawił u nas w rejestracji, został poproszony o przybycie na wizytę dnia następnego.
O 7:30.
Rzeczywiście w godzinach porannych, tak, ponieważ założona musiała zostać dokumentacja medyczna przed wizytą u lekarza. Stąd konieczność osobistego stawiennictwa, bo nie ma możliwości założenia takiej dokumentacji przez telefon. I tego dnia z pewnością zostałby przyjęty, bo przypisane mu zostało miejsce. Skoro nie mamy kolejek oczekujących, a danego dnia limit przyjęć został wyczerpany pacjentów pierwszorazowych, albo proszę mieć na uwadze, że wizyty te trwają około godziny, no więc wiadomo, ten czas lekarzy też nie jest z gumy. Niestety miał pecha, okazało się, że tego dnia pacjenta pierwszorazowego przyjąć już nie możemy. Dlatego też wizyta została wyznaczona na dzień następny na godzinę 8 rano.
No to nie zgadza się pani Magdaleno z treścią tego maila, bo tutaj nasz słuchacz napisał: panie rejestratorki po sprawdzeniu dokumentów oznajmiły, że należy przybyć innego dnia o godzinie 7:30, bo takie są tutaj zasady i koniec. Na pytanie, czy pani zapisze na jakikolwiek termin, pani stwierdziła kategorycznie, że nie ma takiej opcji. Nie zapisze na jakikolwiek termin. A więc to przyjście o 7:30 to nie było jakaś już umówiona wizyta na założenie, dokumentów i tak dalej, tylko po prostu w celu kolejnej próby rejestracji.
Myślę, jest to nieporozumienie, do którego doszło. Nieprzyjęcie pacjenta pierwszorazowego danego dnia skutkuje tym, że pacjent ten ma zagwarantowane przyjęcie dnia następnego. Nie chcemy tworzyć, panie redaktorze, sztucznych kolejek i wpisywać pacjenta, nie wiem, na za tydzień czy za miesiąc, skoro nie ma takiej potrzeby, wiedząc, że dnia następnego lekarz go przyjmie.
Czyli tutaj pacjent źle zrozumiał komunikat pań rejestratorek. One powiedziały mu, że o godzinie 7:30 następnego dnia, jak się stawi, to po prostu
zostanie przyjęty, bo został już
zarejestrowany na godzinie 7:30 następnego dnia. A nasz słuchacz, a właściwie jego znajomy, ktoś z jego rodziny, źle to zrozumiał i podszedł do tego w taki sposób, jakby o 7:30 następnego dnia musiał znowu przyjść, ustawić się w kolejce, której nie ma, i czekać na rejestrację, tak?
Dokładnie tak. Nie ukrywam, że pod wpływem państwa interwencji tutaj i zgłoszonego problemu spotkaliśmy się, postanowiliśmy dać większą swobodę pacjentom w rejestracji. Natomiast nie ukrywam też, że wiąże się to z pewnymi obawami z naszej strony, ponieważ specyfika świadczeń psychiatrycznych ma to do siebie, że umówienie wizyty na przykład na za tydzień nie jest tak do końca wskazane, ponieważ ktoś, kto potrzebuje pomocy w danej chwili i może ją otrzymać, podkreślam raz jeszcze, nie mamy kolejki oczekujących, pacjent może zostać przyjęty. Za tydzień może się rozmyślić, a niestety, jak pokazuje nasza praktyka, pacjenci, którzy mają odroczone terminy, a szczególnie ci potrzebujący pomocy psychiatrycznej, nierzadko nie stawiają się na te wizyty, a zapominają ich odwołać. Powoduje to niestety pojawienie się takich pustych, że tak powiem, godzin w pracy lekarzy, w czasie których inni pacjenci mogliby mieć udzieloną pomoc. Natomiast przyjrzymy się temu, spróbujemy, zamęzimy te godziny przyjęć i postaramy się bardziej je dostosować elastycznie do potrzeb zgłaszanych przez pacjentów, ale też nie ukrywamy, że za jakiś miesiąc, dwa przyjrzymy się sytuacji, czy nie wpłynęła ona na pogorszenie dostępności do świadczeń dla innych pacjentów i wytworzenie sztucznych kolejek oraz właśnie tak zwanych pustych tych godzin, podczas których no, nikt tej pomocy nie będzie mógł uzyskać, bo ten, który miał się zgłosić, nie zgłosił się, nie poinformował o tym, że do nas nie dotrze, a innych pacjentów nie mieliśmy już sposobności poinformować, że mogą mieć tę pomoc udzieloną.
To pani Magdaleno, jeszcze na koniec mój króciutki apel o to, żeby spowodować, żeby panie w rejestracji bardzo precyzyjnie pacjentom komunikowały, jak wygląda przebieg całej rejestracji, żeby nie dochodziło do takich pomyłek. Ten pacjent, jeszcze raz to dodajmy i przypomnijmy, został zarejestrowany na następny dzień na godzinę 7:30, a nie chodziło bynajmniej o to, żeby o 7:30 stawił się po to, by ponownie spróbować się zarejestrować.
Dwa słowa jeszcze w obronie pani rejestratorek. To nie jest tak, że one przez 90% czasu nic nie robią, bo proszę zauważyć, że oprócz rejestracji pacjentów, którzy zgłaszają się osobiście czy telefonicznie, tutaj sobie przygotowałam wyciąg z ich zakresu obowiązków. Zakładają także dokumentację medyczną, sprawdzają uprawnienia pacjentów zgłaszających się po świadczenia, sporządzają odpisy dokumentacji medycznej, prowadzą ewidencję pacjentów w systemie elektronicznym, sprawozdania statystyczne, prowadzą korespondencję komunikację zewnętrzną, na przykład sądami, prokuraturą, policją i innymi instytucjami, mhm. archiwizują dokumentację i przede wszystkim prowadzą sprawozdawczość dla rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Proszę mi uwierzyć, nie mają chwili na wytchnienie.
Pani Magdaleno, nasuwa się pytanie, to może by w takim razie uzupełnić personel jeszcze o osoby, które by te wszystkie czynności wykonywały, a rejestrację pozostawić no, komuś bardzo sprawnemu, szybkiemu i który ma perfekcyjnie opanowaną komunikację z pacjentami. Pani Magdalena Knop.
Apel do NFZ-u o zwiększenie limitów świadczeń tutaj i finansowania tych świadczeń. Wówczas będziemy mogli zwiększyć naprawdę zatrudnienie i dopieścić pacjentów tak, jak tylko jest to możliwe.
Rzecznik Szpitala w Zdrojach, pani Magdalena Knop, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę jeszcze raz. Pan Jerzy Jasicki, Rybak z Rewala teraz na koniec. Dzień dobry. Dzień dobry panie Jerzy, witam serdecznie.
Kłaniam się naszego... panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Witam naszego eksperta od ryb, rybactwa. Postanowiłem zatrudnić po raz kolejny w czasie reakcji, ponieważ i tu odsyłam państwa na naszą stronę internetową, pojawiła się puszka z sardynkami, czyli szprotkami. W środku, nie wiem czy pan widział zdjęcie tej puszki. Sardynka napisana...
Nie,
a na stronie jest. Sardynka jest napisane wielkimi literami, jak się okazuje w środku jest szprot. Przeczytam mail od naszego słuchacza. On jest długi, postaram się go skracać. Jestem stałym, na ile tylko obowiązki zawodowe mi pozwalają, państwa słuchaczem i bardzo cenię sobie audycję w samo południe. Myślę, że mam temat, który nie jest dramatyczny, jak niektóre poruszane, ale moim zdaniem ciekawy. Roboczo nazywałem go W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Jakiś czas temu, będąc w sklepie Biedronka w Świnoujściu, dostrzegłem puszkę sardynek w przyzwoitej cenie. Jako, że lubię ryby w różnej postaci, kupiłem sobie puszkę, żeby spróbować sardynek z Biedronki. Kilka dni później otworzyłem puszkę w oczywistym celu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy w środku ujrzałem szprotki. Pomyślałem sobie, że doszło do pomyłki na produkcji i zjadłem. Całkiem smaczne. Zacząłem jednak przyglądać się puszce i dostrzegłem skład. A tam jak W małym druczkiem stoi, że w środku są szprotki, łącznie z nazwą łacińską i tam, gdzie są łowione. Zwątpiłem w swoją wieloletnią wiedzę o rybach w puszkach i zacząłem grzebać w internecie. I jak się okazuje, rzeczywiście sardynka od jakiegoś czasu, to już skracam treść tego maila, stała się szprotką. Panie Jerzy, czy to możliwe?
Znaczy możliwe to jest, panie redaktorze, ale znaczy ten konsument, że tak powiem, pomylił się. Szprotka jest lepsza od sardynki.
No to dlaczego producent czy też sprzedawca eksponuje na puszce, proszę zobaczyć zdjęcie, że to sardynka?
Znaczy nie, to jest troszeczkę dziwne, bo sardynek jest znacznie więcej niż szprotów, jeżeli chodzi o że tak powiem, w morzach i oceanach świata. Więc uważam, że łatwiej by było producentom oszukiwać, mówiąc w cudzysłowie, kładąc sardynkę, a pisać, że to są szproty.
Mm-hmm. Jeżeli zamiast... Czyli takie oszustwo miałoby większy sens, tak?
Tak. Mm-hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o finanse, prawda, miałoby mm-hmm. większy sens, bo wie pan, sardynek jest tak dużo, że większość jest przerabiana na paszę.
Czyli właściwie tutaj Jeronimo Martins, który jest właścicielem Biedronki, idzie na rękę konsumentowi, pisząc, że
tak.
Można tak powiedzieć, że to jest...
Można tak powiedzieć.
Że to jest sardynka. Sardynka.
Tak, ale klient się dopiero po tym dowiaduje. Po otwarciu puszki.
Że to jest, ta sardynka, dobrze. No tak, dobra, kupię, tanie kupię, a w środku szprotka. Dobrze, ale czy to jest uprawniona nazwa? Bo dokładnie chodzi o...
Rodzina jest pokrewna.
Szprota
panie,
norweskiego.
Rodzina jest pokrewna. Skład, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu, masy mięśniowej, coś takiego. Ale... Przynajmniej mnie się tak wydaje, bo tych sardynek za dużo tam nie jadłem w tych puszkach, powiedzmy, ale kilka razy w życiu mi się to zdarzało. Wolę szprota zdecydowanie, poza tym to jest nasz, bałtycki.
Dobra.
I dobrze znany.
Czyli jeżeli widzimy sardynkę, bierzemy, duża szansa, że w środku będzie...
Możemy mieć tak prawie, że pewność, że w środku będą szproty.
Szprot bałtycki, czyli norweski, czyli sardynka według nowej nomenklatury. Zresztą Jeronimo Martins wysłał nam wyjaśnienie w tej sprawie, ale ponieważ jutro pojawi się gość z tej firmy, to nie będę czytał. Gość wszystko opowie dokładnie, bo to także regulują unijne przepisy, nazewnictwo i klasyfikację tych wszystkich ryb. Pan Jerzy Jasicki, rybak z Rywala, dziękuję bardzo za rozmowę, za te wszystkie wyjaśnienia.
Kłaniam się.
Nabrałem apetytu, czas reakcji dobiega końca. jutro. Jutro.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam. Jutro Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.